historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.
W 493 odcinku Kwadransa z historią wita Państwa Robert Dzięba. Dzień dobry. Zapraszam, choć wiem, że w radio dzisiaj będziecie Państwo i pewnie jeszcze do końca tygodnia słyszeć zaproszenia na różne spotkania związane z nocą muzeów. Ja zapraszam Państwa, i o tym też dzisiaj będzie, na spotkanie z rzadkim gościem w Kołobrzegu w ostatnich latach, profesorem doktorem habilitowanym Marianem Rębkowskim z Polskiej Akademii Nauk, który przybędzie właśnie na noc muzeów, ale w piątek. W piątek o godzinie 18.00. I będzie opowiadał o ciekawej, monumentalnej pracy świętej pamięci profesora Władysława Łosińskiego pod tytułem Wczesno-średniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Świelubiu pod Kołobrzegiem. Więc będzie nie tylko to, będzie także budzistowo. Tak więc myślę, że to gratka dla fanów wczesnego średniowiecza i w ogóle historii Kołobrzegu, a także badań archeologicznych, że spotka się z profesorem. Będzie można także pana profesora o pewne rzeczy zapytać, bo to będzie spotkanie otwarte. Wstęp wolny, tak więc jeszcze raz przypomnę, w piątek 15 maja, godzina 18, pałac Braunschweigów. Natomiast co do samej książki, no jest to wyjątkowa okazja, aby w ogóle cofnąć się w latach do tych badań, które prowadził profesor Łosiński, zwłaszcza, że ich wyniki pokazują istnienie nad Parsentą dawnego emporium wikińskiego. To, ja to zawsze powtarzam, kwestia interpretacji sporów naukowych, jak wielkie to było emporium i co tam się działo, no ale oczywiście słuchacze zawsze mogą sięgnąć do literatury i poszerzyć swoją wiedzę. Ta literatura jest powszechna w internecie. Dzisiaj nieco inne ujęcie, bo nie chciałbym wchodzić w to, co będzie mówił profesor Marian Rębkowski. Ja bym chciał, proszę Państwa, powrócić do tych badań, które w Kołobrzegu się odbywały. Zresztą profesor Marian Rębkowski o badaniach archeologicznych pisał przed niemal dekadą. Jest taki ciekawy artykuł w Przeglądzie Archeologicznym pod tytułem Badania milenijne na Pomorzu Zachodnim, przebieg, znaczenie, skutki. Albowiem w poprzedniej dekadzie dość duża dyskusja, niemalże burza się przetoczyła, także oskarżenia o ukrywanie śladów wikingów tutaj na Pomorzu w tych badaniach archeologicznych. I o tym też w kwadransie było, więc nie będę się wracał. Natomiast, proszę Państwa, te badania, ci eksperci, to są zawsze różnego rodzaju argumenty. Więc możemy się w nie wsłuchiwać, zwłaszcza, że ta dyskusja ma walor naukowy. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja dzisiaj skupię się na fakcie prowadzenia badań w grodziskach nad Parsentą przez polskich archeologów. Mówiąc o przygotowaniu do badań w Kołobrzegu, to należałoby wskazać, że przedwojenni polscy historycy, piszący już po wojnie, widzieli Kołobrzeg zgermanizowany, Kołobrzeg słowiański, Kołobrzeg pomorski. W ogóle nawet przed wojną, o tym też przygotowuję w tej chwili kwadrans z historią, trochę mi się to dłuży, ale przed wojną w polskiej literaturze nie mówi się o Pomorzu niemieckim, mówi się o Pomorzu zgermanizowanym. W obszarze zainteresowań archeologów po wojnie był Szczecin jako miasto centralne Pomorza Zachodniego, Wolin, co oczywiste, no i proszę Państwa, Kołobrzeg jako prastare piastowskie biskupstwo nad Bałtykiem z roku 1000. Zaproponowane badania, nazywane badaniami milenijnymi, były natomiast poważnym projektem badawczym. W jego początkowym okresie archeolodzy pojawiali się tylko w Szczecinie, później w Wolinie. Przez zbieg okoliczności wykopaliska w Kołobrzegu rozpoczęły się później, dopiero w 1954 roku. W tym czasie powołano do życia w Kołobrzegu stację archeologiczną Instytutu Historii i Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Formalnie kierował nią Witold Hensel. Natomiast pracę prowadził i stacją kierował, co do zasady, magister Lech Leciejewicz. Prace archeologiczne były prowadzone w budzistowie przez 5 sezonów. Dzięki tym działaniom rozpoznano Grodzisko i Podgrodzie Północne, a prace prowadzono także w Kołobrzegu, na Wyspie Solnej na przykład. Proszę Państwa, badania prowadzone w Kołobrzegu przyczyniły się także do przeprowadzania badań w Kędrzynie oraz w Gołańczy Pomorskiej w latach 1959-1962. I w nich uczestniczył późniejszy profesor Władysław Łosiński. Od 1962 roku prowadził on badania w Bardach i Świelubiu. Pojawiają się również publikacje w ramach, powstaje taki Komitet Badań nad Początkami Państwa Polskiego. Ich autorem zasadniczo był Ryszard Kiersnowski. Co prawda niektóre jego tezy są dziś krytykowane. Natomiast pierwotnie były to wyniki nowatorskie i ważne dla opracowania interesującej nas tu historii Kołobrzegu. Zresztą to dzięki artykułowi Ryszarda Kiersnowskiego udało się odkryć skarb monet kołobrzeskich, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Z tego co sięgam, to artykuł był z 1955 roku, a skarb wywieziono z ratusza kołobrzeskiego. Tak więc, co do zasady, bardzo pożyteczne artykuły. Natomiast warto też pamiętać, że nasza wiedza na temat historii Pomorza dzięki pracy kolejnych pokoleń historyków i archeologów no jest zupełnie inna niż 60 lat temu, ale to przede wszystkim dzięki temu, że rozwija się nauka. Naukowcy nie lubią poruszać wątku politycznego badań milenijnych. Ja jako politolog oczywiście bardzo chętnie mogę to zrobić, dlatego że ten wątek i w ogóle zjawisko istniało w rzeczywistości. Początkowo w czasach stalinowskich trudno mówić o wolności nauki i to przebija się w części publikacji ówczesnego okresu. Istotna zmiana pojawia się wraz z Polskim Październikiem. Aczkolwiek to już jest zaawansowany okres zimnej wojny, który ma swój wymiar polityczny w postaci uznania polskich granic na Odrze Innysie Łużyckiej przez Republikę Federalną Niemiec. Władze centralne w związku z zaplanowanymi obchodami tysiąclecia państwa polskiego chcą więc pokazać, że to były ziemie rdzennie słowiańskie i pod tym kątem słusznym było, no, że do Polski powróciły. Był to okres nie tylko wzrostu propagandy w zakresie działań Wojska Polskiego w 20. rocznicę jego powstania w ZSRR, ale także 20. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Rok później, w 1966 roku, Polska obchodziła swoje milenium. Zapotrzebowanie Centralnego Ośrodka Politycznego w Warszawie na odkrycia polskich naukowców, choć krytykowane w niektórych publikacjach, ma swoje jednoznaczne i moim zdaniem niebudzące wątpliwości dobre strony, polegające na wyasygnowaniu przede wszystkim środków finansowych na prowadzenie badań i konserwację wydobywanych zabytków. Słabą stroną tych badań był brak kompleksowych publikacji i opracowania ich wyników, na które trzeba było czekać. Część tych ocen no jest czysto subiektywna i autorzy poszczególnych publikacji na ten temat, znający sprawę od drugiej strony, od wydawniczej kuchni, mają nieco inne poglądy niż ja w tych kwestiach, co pozwolę sobie tutaj po prostu zaznaczyć. Opublikowane wyniki badań prowadzonych w latach 60. i 70. XX wieku przez zespół profesora Władysława Łosińskiego są szczególnie ważne dla poznania historii ziemi kołobrzeskiej. Prowadzone badania w okresie przed 1945 rokiem na tym obszarze miały charakter amatorski, interwencyjny. One ograniczały się zasadniczo do przypadkowych znalezisk podczas prac polnych lub celowego rozkopania kilku kurhanów w celu pozyskania zabytków. A tym samym poszukiwania odpowiedzi na pytania stawiane przez historyków w ziemi, prawda? Prace badawcze w Świelubiu, bo o tym będzie mowa na spotkaniu z profesorem, rozpoczęły się, proszę Państwa, w 1962 roku. Cmentarzysko w Świelubiu znajduje się zaledwie 10 km od centrum współczesnego Kołobrzegu w linii prostej. Jak pisze profesor Łosiński, badania objęły plemię żyjące w dolinie rzeki Parsenty, jej środkowym i dolnym odcinkiem, no, którego głównym grodem najpóźniej w połowie IX wieku staje się Kołobrzeg dzisiejsza Budzistow. I tutaj cytat z pracy profesora Łosińskiego, który dla Państwa przygotowałem. A pisze on tak. Początek dziejów barcko-świelupskiej wspólnoty terytorialnej wiąże się z rozległym dwuczłonowym grodem typu Feldberg w Bardach. Zajmował on powierzchnię blisko 18 tysięcy metrów kwadratowych i położony był na krawędzi Wysoczyzny, sąsiadującej z obecnie szeroką na tym odcinku doliną Parsent. Gród wzniesiono najprawdopodobniej w pierwszej połowie VIII wieku. Pod koniec IX wieku, po pożarze wybuchłym najpewniej w czasie zbrojnego konfliktu, obiekt został opuszczony. Jego rolę w skali wspólnoty lokalnej przejął mały, silnie obwarowany gródek, który wzniesiono w Świelubiu, bezpośrednio nad brzegiem Parsenty, na dnie Doliny Zalewowej. Koniec cytatu. Konsekwencją utraty funkcji czołowego grodu przez Bardy były przekształcenia o charakterze społecznym i gospodarczym, które zakończyły się wybiciem na czoło grodu w Budzistowie. Tutaj jako gród będący liderem dla plemion żyjących w tej części Parsenty. No i w roku 1000 to zostało w pewien sposób wybite, wyeksponowane, dlatego że zostaje tu założone biskupstwo. W książce znajdziemy opis badań archeologicznych w Bardach i Świelubiu z okresu lat 60. i 70. Próbę interpretacji wyników badań, a także bogaty materiał źródłowy z wynikami tych badań, które były prowadzone wraz ze współczesnymi planami tego obszaru. W całości lub w części przebadano 33 kurhany, a prace objęły także ich bliższe lub dalsze otoczenie. Łącznie cmentarzysko było eksplorowane przez 10 sezonów badawczych, proszę Państwa. Już w innych publikacjach znajdziemy opis, ale także krytykę interpretacji wyników badań, które zresztą były kontynuowane w drugiej dekadzie XXI wieku w Świelubiu. Część historyków widzi na tym obszarze wczesnośredniowieczne emporium wikińskie Bardy Świelubie za sprawą odkrytych przedmiotów w kurhanach, które są łączone ze szwedzką birką. No w tym słynna zapinka żółwiowata. Jak Państwo wpiszecie taką kategorię w Google, to piękne sprawy Państwu wyskoczą. Krytycy takich rozwiązań wskazują, że najpierw trzeba by ustalić, czy tego rodzaju produkty nie były importem handlowym, aby móc rozmawiać o tym, że ludzie przybyli lub przebywający na tym terenie posiadali to ze sobą wcześniej i z takim wyposażeniem przybyli na teren ośrodka barckiego. No bo proszę Państwa, to jest tak, że no skąd się brały w tym okresie zapinki żółwiowate? W sklepie z zapinkami żółwiowatymi? I to oczywiście no, przewrotne pytanie, ale ono ma na celu uświadomić nam, że to ludzie mogli pewne rzeczy przywieźć ze sobą z danego miejsca, ale mogli też je kupić, będąc mieszkańcami tutaj i używać tego z jakichś powodów. Więc to wymaga szerszych badań i odpowiedzi na pytania. Natomiast oczywiście w internecie nie brakuje dzisiaj takich treści, gdzie po prostu mamy informacje, tak, ukrywano to przed nami, tak, tu byli Wikingowie, tak, to jest historia Kołobrzegu, to jest historia Pomorza. Bardzo łatwo takie sądy się, proszę Państwa, wytwarza, trudniej jest je udowodnić, zwłaszcza gdy no, odzywają się zawodowi historycy i archeolodzy i zadają trudne pytania tego dotyczące. Natomiast no, temat Wikingów jest jakże interesujący, przyciągające uwagę czytelników, słuchaczy, widzów. Natomiast tym naukowców obowiązują pewne oczywiste zasady tworzenia swoich prac, wnioskowania naukowego. Oczywiście świetnie się słucha, czyta, ogląda, jak to pod Kołobrzegiem mieszkali Wikingowie, no ale my o tym nie wiemy. Musimy pamiętać, że dowody naukowe, na bazie których chciałoby się tak wnioskować, są ograniczone, a ich interpretacja w nauce sporna. Stąd, proszę Państwa, tym bardziej wizyta w piątek 15 maja o godzinie 18 w Muzeum Miasta Kołobrzeg może Państwu rozwiać różnego rodzaju, no jak gdyby, nadzieje. A a może je stworzy. Nie wiem, nie znam opinii profesora Mariana Rębkowskiego w tym zakresie. Z chęcią również się w nią słucham. Natomiast na koniec audycji, bo ona dobiega końca, zapraszam Państwa na sobotę na godzinę 18 na noc muzeów, która będzie się odbywała w Muzeum Miasta Kołobrzeg w Pałacu Braunschweigu przy Lizarni Krajowej. Tam od 18 mamy dla Państwa moc atrakcji. Ja będę miał gawędę, którą już przygotowałem dla Państwa, a będzie ona dotyczyła Słowian, Pomorzan i Polaków, czyli będę chciał pokazać coś, co bardzo często pojawia się w dyskusjach, od kiedy możemy mówić tutaj o Polakach. A proszę Państwa, zacznę od historii opuszczenia lądolodu tutaj z tego terenu. Zlodowacenie się cofa i szerzej i częściej pojawiają się ludzie. Zadamy sobie pytanie, czy byli Polakami. I kiedy możemy mówić o tych Polakach? To spotkanie ze mną będzie około godziny 19 w sali plafonowej, więc proszę ci, którzy są zainteresowani, gdzieś tam się wcześniej pojawić, żebyście Państwo mogli zostać. A przede mną będzie profesor Beata Wywrot-Wyszkowska, będzie mówiła o średniowiecznych wodociągach. Godzina około 18:15. Również bardzo jakże ciekawe przygotowane spotkanie dla Państwa. Widzimy się na Nocy Muzeów, a ja mówię Państwu do usłyszenia i życzę udanej środy. Kłaniam się, do usłyszenia.
Kwadrans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg. Reklama.
Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Do końca maja promocja. jantarseniorhome.pl. Telefon 880 880 823.
Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
Szukasz nowych mebli? Nie czekaj. Lider Meble Ostaszewscy. Kołobrzeg Szarych Szeregów 4. Ty wybierasz, my dostarczamy. Wnosimy i zabieramy stare. Szybko, wygodnie i bez stresu. Lider Meble Ostaszewscy. Zmień swoje wnętrze już dziś. Kołobrzeg Szarych Szeregów 4. Zapraszamy.
Po reklamie.
To the floor, and you never got a word in it twice, 'cause your tongue was tied.